Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy.
Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.
Grzegorz Osiecki.
Tomasz Żółciak. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony. Dziś naszym gościem jest profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Na początek chcieliśmy zacząć od takiej ogólnej konstatacji, czy my żyjemy w jakiejś epoce dualizmu, bo jak się patrzy na różne segmenty naszego życia, to można dojść do wniosku, że mamy dwie władze, na przykład w mediach publicznych, w jednych czy w drugich, chociaż jedna rządzi, ale druga chciałaby rządzić. Mamy takie sądy do wyboru, bo jest izba, która jest nieuznawana. Mieliśmy ostatnio przypadek posłów Wąsika i Kamińskiego, do których trafiały, do Sądu Najwyższego trafiały postanowienia marszałka Sejmu i rozpatrywały je jednocześnie dwie izby. Mamy sytuację, w której Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzeka o ważności wyborów, ta izba jest podważana, jej ważność. Jak w tym wszystkim ma się zorientować zwykły Kowalski, którego interesy to jest takie, żeby wymiar sprawiedliwości działał sprawnie i żeby on wiedział mniej więcej, do kogo ma się zwrócić, jak ma kłopot.
Tak, więc to jest bardzo ciekawe, atrakcyjne zjawisko dla socjologów prawa, politologów, ta podwójność, prawda, która ujawnia się w praktyce. No, z drugiej strony, z perspektywy prawnika zajmującego się konstytucją, to nie jest nic zaskakującego, dlatego że konstytucja istnieje w różnych, powiedziałbym, płaszczyznach. Jest jako pewien zestaw poglądów doktrynalnych, przekonań, wierzeń, ideałów. Z drugiej strony istnieje jako napis na papierze, no i wreszcie też jako praktyka społeczna. I teraz tak się składa, że bardzo często to, co jest w doktrynie i to, co jest w przepisach prawnych, nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Ale z punktu widzenia konstytucji państwo jest tylko jedne. To państwo, które jest w niej opisane. I ono, jakby to powiedzieć, to jedno państwo, ono jest przez konstytucję ustanowione i gwarantowane. Zatem te wszystkie zjawiska, o których pan redaktor wspomniał, to są przykłady naruszania konstytucji i one absolutnie nie tworzą żadnej prawomocnej, legalnej, legitymowanej alternatywy ustrojowej. To jest patologia.
Tylko rozumiem, że z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela największy problem to jest taki, żeby zorientować się, no to na jakim gruncie on dzisiaj stoi?
To zależy od tego, jaką ma sprawę. Jeżeli ma sprawę trudną, złożoną, skomplikowaną, z elementem europejskim, nie daj Boże, to znajduje się w sytuacji niejednoznacznej, dlatego że przepisy są tutaj różnie rozumiane. No i legalność sędziów może być kwestionowana, tych, którzy orzekali w jego sprawie. Co więcej, nie wiadomo, co będzie dalej. To znaczy, nie wiadomo, czy ta idea, żeby podważać, delegitymizować, eliminować rozstrzygnięcia, które były wydane wcześniej, a może trzeba trafić akurat Kowalskiego dotyczą, czy ta idea się utrzyma, czy się nie utrzyma. Jeżeli się utrzyma, to teraz wszystko zależy od tego właśnie, jaką ten Kowalski ma sprawę, no jakich ma przeciwników, na ile ci przeciwnicy są zdolni do inwestowania w prawników i na ile mają w tym jakiś konkretny interes. Więc jeżeli Kowalski ma sprawę w miarę prostą, nie ma pecha życiowego i jeżeli sytuacja w Rzeczpospolitej pozwoli na respektowanie konstytucji, to znaczy jeżeli wyjdziemy z tego stanu no, chaosu prawnego i niepewności, który absolutnie nie jest w moim przekonaniu żadnym alternatywnym państwem i nie można go legitymizować, tylko jest stanem bezprawia, oswojonego bezprawia. Ja używałem takiego pojęcia przed laty, już nie mając żadnej, powiedziałbym, wiedzy o tym, co się dzieje teraz. Ale wtedy wydawało mi się, że ponieważ nie można dochodzić prawa w sposób, jakby to powiedzieć, przez prawo przewidziany, bo te mechanizmy są zablokowane politycznie, no to mamy do czynienia z sytuacją oswojenia bezprawia. A teraz jest pewna nowa jakość w tej dziedzinie, ponieważ słyszę, że stan zgodny z prawem można przywrócić, ale trzeba stosować rozwiązania bezprawne. Przejściowo, prawda, na pewien czas, na pewien moment, no to to już jest oswajanie bezprawia do kwadratu, ponieważ chodzi o to, żeby przywracać prawo, czyli walczyć z bezprawiem przy pomocy bezprawia. No to zależy, jaka jest sytuacja i sprawa tego biednego Kowalskiego, bo on może nagle okaże się, że jest w tym momencie w niewłaściwej konfiguracji. I to może go bardzo dużo kosztować, zdrowia, nerwów, no ledwo co wyszedł z sądu, ciesząc się ogromnie, że nie będzie musiał tam wracać. Jeszcze nie spotkałem szczęśliwego człowieka wychodzącego z sądu, który by powiedział, ach, co za radość, to nadzwyczajny sąd, bardzo było mi miło, ale na ogół słyszę narzekania. No jest Stowarzyszenie Ofiar Wymiaru Sprawiedliwości, tam poszkodowanych przez sąd. Nie widziałem żadnego stowarzyszenia tych, którzy chcieliby postawić pomnik sprawiedliwości i którzy byliby powiedzieć, prawda, że naszej sprawiedliwości wdzięczny naród, czegoś takiego nie ma. I to sprawia, że Kowalski może czuć się niepewnie, no a w państwie, nie mówię już prawnym, ale w ogóle w porządnym państwie, taka sytuacja nie może mieć miejsca.
Panie profesorze, źródłem problemów, czy tego kryzysu, który obserwujemy obecnie wokół mandatów i generalnie sytuacji panów Wąsika i Kamińskiego, jest akt łaski prezydenta wydany w 2015 roku. Wszyscy pamiętamy, jak prezydent mówił, że uwalnia wymiar sprawiedliwości od tej sytuacji, od tego problemu. No, po 8 latach widzimy, że raczej nie uwolnił, a mamy wręcz galimatias prawny. I pytanie zasadza się na tym, czy tamten akt łaski był skuteczny, czy nie. No i tutaj mamy potężny, wręcz fundamentalny spór prawny. No prezydent oczywiście stoi na stanowisku, że to jego działanie z 2015 roku jest obowiązujące w całej rozciągłości i na razie wydaje się też, że nie zamierza tego aktu łaski ponawiać. No mamy spór pomiędzy autorytetami prawnymi. Jedni twierdzą to, co mówi prezydent, inni twierdzą, że no nawet z logicznego punktu widzenia trudno mówić o ułaskawianiu osoby, która nie jest prawomocnie skazana. Więc zanim przejdziemy do szczegółów tej sprawy, to pytanie na początek takie właśnie fundamentalne do pana. Czy pan uważa, że można wydać akt łaski przed prawomocnym skazaniem, czy nie?
Moje poglądy nie mają tu żadnego znaczenia. Najmniejszego. Dlatego, że to było tak za cesarza Augusta. To wtedy, kiedy działy się te sytuacje, o których słyszymy przy okazji Bożego Narodzenia. To są tamte czasy i wtedy cesarz August postanowił, że niektórzy prawnicy, których uważał za najmądrzejszych w całej wsi, mają prawo rozstrzygania problemów tak, jakby to on sam rozstrzygał. Był bardzo interesującą postacią, ponieważ nie uważał się za mądrzejszego od prawników, tylko powiedział w ten sposób, że ex auctoritate principi, czyli jakby z mojego upoważnienia, tacy to a tacy prawnicy mają prawo ostatniego słowa, są autoryzowani. Więc to był jakiś pomysł. No, potem pojawiają się nowe czasy, nowe wyzwania i Konstantyn Wielki dochodzi do wniosku, że to się nie sprawdziło, no i że nie wolno w ogóle tu żadnych sporów prowadzić poza pewnym wąskim polem, które on wyznaczył, no ale to też się nie sprawdziło, bo prawnicy się kłócą do tej pory o wszystko, bo oni z tego żyją. To jest taka profesja, która polega na kontrarianizmie, na podawaniu wszystkiego w wątpliwość, na tym nieustannym wątpieniu. No to diabeł tak postępuje, prawda, że on ciągle wszystko podważa, jak ten nieszczęsny wąż w raju, który, prawda, mówi, czy rzeczywiście wam nie wolno? I to pytanie, czy rzeczywiście nie wolno, jest takim pytaniem, które towarzyszy prawnikowi. I teraz, jak sobie z tym radzą nie w imperium, ale w demokratycznym państwie prawnym? W ten sposób, że ostatnie słowo należy do sądu. Co sąd powie, to jest święte. To można oczywiście podważać we właściwym trybie, ale gdybyśmy przyjęli, że sądy sądami, ale zależy, kto ma jakich prawników i po której stronie oni staną, no to wtedy będziemy musieli powiedzieć, że ten ma prawo, kto ma władzę nad wojskiem, kto ma władzę nad policją, kto ma w swoim ręku środki przymusu, no i że prawo wyrasta z rufy karabinu. A to nie jest perspektywa do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym. Więc wszystko jedno, czy lubimy jakieś rozstrzygnięcie, czy go nie lubimy, żeby się ratować przed tą perspektywą, która przekreśla to państwo prawne, musimy powiedzieć, sądy decydują. No i w tej sprawie były różne poglądy doktryny, prawda, i niektóre z nich, jak można sądzić, znalazły uznanie w biurze ułaskawień wtedy, kiedy pan prezydent tę decyzję podejmował. Były też pewne konteksty polityczne. Jak są interesy polityczne, to można się przychylić do jednego nurtu doktryny albo do drugiego. No i tak też się stało, ale potem sąd uznał ostatecznie, po wielu latach i po rozpaczliwych wysiłkach podejmowanych przez polityków, żeby to zablokować, na przykład ten spór kompetencyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym, który trwał sobie ze 6 lat, prawda, Trybunał się nie wypowiadał, no bo to blokowało całą sprawę. No ale w końcu Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że to jest naruszanie prawa do sądu. Tych, którzy tam kontestowali to rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania zapadłe w Sądzie Okręgowym. I powiada Sąd Najwyższy, że będzie orzekał. No to wtedy Trybunał nagle doznał olśnienia i powiedział, ależ oczywiście nie wolno kwestionować prawa łaski, bo to jest prerogatywa prezydencka. Wtedy Sąd Najwyższy się zeźlił i powiedział, ale to my mamy monopol na wymiar sprawiedliwości, to my możemy karać, a nie Trybunał Konstytucyjny, i zalecił wznowienie postępowania, co doprowadziło do zdarzenia z 20 grudnia. I teraz jedni mogą, prawda, trzymać się jednego podręcznika, drudzy drugiego, wszystko w porządku, to w formule dyskusji akademickiej, seminaryjnej, ale w państwie nie ma podręczników, w państwie są sądy. No i sąd tak zdecydował, jak zdecydował. I tak powinno być.
No to ja chciałem zapytać w tym kontekście, na ile to jest taki spór, no, podtekst polityczny jest oczywisty, ale jest też pewnie jakiś podtekst trochę ustrojowy, no bo jeżeli prezydent ma prawo stosować prawo łaski przed prawomocnym skazaniem, no to de facto jest w stanie uchronić te osoby przed różnymi innymi konsekwencjami, no, które wiążą się z wydaniem wyroku, no na przykład przed utratą mandatu, tak, chociażby w tym przypadku. Natomiast rozumiem, że jeżeli to prawo dotyczy tylko skazania prawomocnego, no to te różne inne automatyczne skutki będą wchodziły w życie i on w zasadzie jedyne, co może zrobić wtedy, to no, jakby uniewinnić, ale już tych skutków nie będzie w stanie odwrócić. Takich właśnie jak utrata mandatu, tak? Chociażby.
No, to nie jest takie jednoznaczne, dlatego że utrata mandatu rządzi się swoimi prawami opisanymi w kodeksie wyborczym. Nade wszystko rządzi się swoimi prawami opisanymi w Konstytucji, czyli artykuł 99 ustęp 3. Prawomocnie skazany tam na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego traci bierne prawo wyborcze. Ale tu jest jeszcze jeden wątek niezwykle istotny w państwie prawnym i dlatego ja w 2015 roku wypowiadałem się w ten sposób, że ułaskawienie przed prawomocnym skazaniem jest konstytucyjnie niedopuszczalne, ponieważ to stwarza możliwość ułaskawienia niejako na zapas. Ułaskawienia, które może prowadzić do tego, nie musi, ale może, że autoryzowany funkcjonariusz publiczny dowiaduje się od swojego zwierzchnika, że ma traktować prawo nie tak skrupulatnie. Panie ministrze, pan nie wpada w pułapkę legalizmu. Pan spokojnie zajmuje te budynki. No ale panie premierze, jednak 231 kodeksu karnego, nie wiem czy pan czytał, polecam przed snem lekturę, no ale proszę pana. Zadzwonię przy panu do prezydenta i on pana ułaskawi na zapas. Bierz pan ludzi i nie ma się co obcyndalać. Więc to jest ta perspektywa, ona jest niezwykle groźna. Oczywiście to nie musi wyglądać tak kabaretowo i groteskowo. To może wyglądać o wiele bardziej subtelnie, może być związane z różnymi wyobrażalnymi, niewyobrażalnymi, prawda, formami nacisku i interesami. Ale jeżeli powiemy, że można ułaskawić osobę nieprawomocnie skazaną, no to w takim razie, i że może to zrobić prezydent, to w takim razie otwiera się bardzo niebezpieczna droga do eliminacji pewnych fundamentalnych bezpieczników w tym państwie, a do tych bezpieczników należy widmo odpowiedzialności karnej, które krąży po gabinetach rządowych i także zagląda niekiedy do Pałacu Prezydenckiego. Ono krąży po Polsce tu i tam, ale żeby to widmo przepędzić i osinowym kołkiem, prawda, je przygwoździć, to mówimy, że przed prawomocnym skazaniem można ułaskawić, prawda, każdego i że to jest w ręku pana prezydenta. Dlatego uważałem, że należy przeciwko temu występować i to wymaga taka, powiedzmy, no, zdecydowana, negatywna ocena tego rozwiązania jest wymagana ze względu właśnie na wartości konstytucyjne, takie jak domniemanie niewinności, takie jak demokratyczne państwo prawne i to wszystko, co się z tym wiąże, ale to nie znalazło uznania wtedy no, tych, którzy byli politycznie zainteresowani takim rozwiązaniem, no, przede wszystkim pana prezydenta i partii wówczas mającej bardzo poważne aspiracje, jeśli chodzi o przekształcanie Rzeczpospolitej i stało się tak, jak się stało, a skutki tego destrukcyjne dla państwa prawnego no to mamy w tej chwili.
Panie profesorze, to proszę mnie oświecić, bo szczerze mówiąc trochę się gubię jako obywatel, jako dziennikarz przyglądający się tej sprawie, bo mieliśmy oświadczenie pana prezydenta pierwsze po tej całej sytuacji, do której doszło w Pałacu Prezydenckim, czyli do zatrzymania przez policję panów Wąsika i Kamińskiego przebywających na terenie pałacu. I w tymże oświadczeniu pan prezydent naprzemiennie używał sformułowania uniewinniłem albo ułaskawiłem. jak rozumiem, słowo uniewinniłem w tym kontekście, to chyba było jakieś przejęzyczenie, błąd, bo jak rozumiem, to jest przynależne sądom, a nie prezydentowi. Natomiast na kanwie tej sytuacji przypomniała mi się taka sprawa z 2016 roku, kiedy to pewien emeryt, dzisiaj media to przypominają, pewien emeryt zwrócił się z prośbą do prezydenta o ułaskawienie, z tym, że tam problem polegał na tym, że to była sprawa cywilna, a nie karna, na co kancelaria odpowiedziała, że w związku z tym tutaj nie może być zastosowany akt łaski. Natomiast kiedy sprawa zrobiła się wówczas medialna, kancelaria wydała komunikat, w którym tłumaczyła sytuację i tam się znalazł taki akapit, że stosowanie prawa łaski przez prezydenta może mieć formę ułaskawienia albo abolicji indywidualnej. Ułaskawić można jedynie osobę skazaną prawomocnym wyrokiem karnym, z kolei abolicję indywidualną można zastosować na każdym etapie postępowania sądowego w sprawie karnej. I z perspektywy właśnie tego akapitu ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj prezydent mówi, że zastosował ułaskawienie w stosunku do panów Wąsika i Kamińskiego i tych dwóch innych dżentelmenów przed prawomocnym wyrokiem, a nie mówi, że zastosował na przykład abolicję. Nie, ja już przestaję rozumieć, szczerze mówiąc. Czy pan może mi to wytłumaczyć i naszym słuchaczom?
Ja nie chciałbym wchodzić w rozważania, które należą do prawników zajmujących się postępowaniem karnym. Myślę, że sprawa jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby nie używać słowa abolicja, którego prawdopodobnie przeciętny obserwator, słuchacz, obywatel nie rozumie. I teraz jeżeli używamy jakiegoś terminu takiego, którego człowiek nie rozumie, to pierwsza reakcja jest taka, że ten człowiek kręci. Trzeba mówić prostym, zrozumiałym językiem i myślę, że ci, którzy zajmują się komunikacją pana prezydenta, komunikacją ze społeczeństwem, tymi, prawda, oświadczeniami, to są przecież specjaliści od PR-u, specjaliści od tego, żeby pan prezydent dobrze wypadł. Pewnie są jakieś tam badania, które jakby wskazują, co należy mówić, czego nie należy mówić, jakich słów używać, jakie są akceptowane, jakie budzą przerażenie u słuchaczy, pozytywne emocje, negatywne emocje. I prawdopodobnie słowo abolicja, którego ja nawet dobrze nie potrafię wymówić, słowo abolicja jest prawdopodobnie tutaj takim słowem, które lepiej zostawmy w podręcznikach, gdzie jest jego miejsce. I oczywiście te fragmenty, które zechciał pan zacytować, to one są fragmentami podręcznikowymi. Co ma zrobić urzędnik, który sporządza tego rodzaju komunikat? Nie może mówić własnymi słowami, musi wziąć podręcznik i znaleźć tam odpowiedni fragment, dlatego że jeżeli on będzie streszczał albo nie daj Boże coś doda od siebie i to się potem okaże źródłem jakichś komplikacji, to go zwolnią z pracy. A tak, to on będzie mógł powiedzieć zaraz, zaraz. Tu profesor Grzegorczyk pisał, więc ja jestem absolutnie w porządku i te pretensje to są pretensje do profesora Grzegorczyka, nie do mnie, ale profesora Grzegorczyka nie możemy zwolnić w swoim czasie. Jeden z ministrów, nie chcę już mówić który, sformułował taką tezę, że po wygranych wyborach wszystkich tych profesorów, którzy krytykowali pana prezydenta, zwolnimy, bo oni nie są Polakami. Więc jeśli są takie szanse dla profesorów, którzy przecież nie są zatrudnieni w kancelarii. Byłoby wspaniale, gdyby można było przyjąć, że wszyscy profesorowie Rzeczpospolitej są jednocześnie urzędnikami pana prezydenta. To by bardzo wyjaśniało sytuację i byłoby też jasnym sygnałem dla opinii publicznej, jak to można odczytywać. W czasach carskich, kiedy mieliśmy nasz uniwersytet, który zawdzięczamy carskiej Rosji, to profesorowie tego uniwersytetu byli umundurowani, mieli szpady, więc było wiadomo, że to są ludzie jednakowoż, za którymi stoi autorytet cesarstwa, autorytet jego imperialnowo wieliczestwa. Trochę zapomniałem rosyjskiego, bo ostatnio był taki sezon, żeby po rosyjsku nie mówić, więc nie miałem okazji i teraz też musiałem się nieco pomylić, żeby nie było tak, że jak się wznowi Roskomisja, to będę musiał tam objaśniać swoją znajomość słabą, bo słabą, ale jednak.
A to ja chciałem zapytać, gdzie my dziś jesteśmy, trochę tym tropem Kowalskiego, i on, gdzie jesteśmy dziś w tej sprawie, w sprawie panów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Oni są w tej chwili obaj w więzieniu. Zaczęła się procedura obsadzania mandatu po Mariuszu Kamińskim, po Macieju Wąsiku jeszcze nie, no to jest efekt tego, że nie ma jakby, marszałek Sejmu nie uznaje postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie jego mandatu, no i być może skieruje się znowu do Izby Pracy. Jakby, jaki jest stan na dziś?
Stan na dziś jest taki, że prezydent sobie i marszałek sobie. Obaj są uparci, jak nie wiem co. Jeżeli chodzi o upór pana prezydenta, no bo ze względu na zasady prezydencji wypada zacząć od niego, to sprawa jest o tyle oczywista, że jak już powiedziałem, jak jest wyrok sądu, to nie ma tutaj żadnej przestrzeni do uznaniowego traktowania tego wyroku. Jeżeli natomiast chodzi o pana marszałka, no to znowu sprawa jest oczywista, bo jak jest ustawa, to pan marszałek nie ma przestrzeni do uznaniowego interpretowania tej ustawy, a ta ustawa to jest kodeks wyborczy. No bo tutaj mamy taką sytuację, że konstytucja mówi, traci bierne prawo wyborcze. Ale my chcemy być demokratyczni i porządni, chcemy, żeby było państwo prawne. No to wobec tego, co my robimy, nie ma automatyzmu w traceniu biernego prawa wyborczego. Skutku automatycznego nie ma, chociaż moim zdaniem status tego posła się zmienia niejako automatycznie. No ale nie chcemy, żeby tak było. Wobec tego mówimy, są dwie sytuacje. Jedna jest taka, kiedy właśnie się odbyły wybory i wielu tam posłów wybrano. Nie wszystkich znamy. Może być, że niektóry z nich, prawda, jest wyrokowcem. No, żeby mieć co do tego pewność, to trzeba, żeby Krajowy Rejestr Karny nam się tutaj oświadczył. No i dlatego Państwowa Komisja Wyborcza po ogłoszeniu wyniku wyborów przekazuje ministrowi sprawiedliwości odpowiednie zawiadomienie. Ci a ci zostali wybrani, trzeba ich sprawdzić. No i minister sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w tym Krajowym Rejestrze Karnym robi takie zestawienie. No i co? Jeżeli nikt nie został prawomocnie skazany i tak dalej, w porządku, ale jeżeli mamy tam prawomocnie skazanych, to marszałek Sejmu na tej podstawie stwierdza wygaśnięcie mandatu. Ale my jesteśmy bardzo praworządni, bardzo demokratyczni. No i co więcej, doświadczeni życiowo, bo wiemy, że mogą się tutaj zdarzyć różne rzeczy, takie jak na przykład ze świętej pamięci Andrzejem Lepperem, któremu Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z Krajowego Rejestru Karnego w 2010 roku zakazała kandydowania. Zakazała, powiedzmy, jednego dnia, a następnego dnia odwołała zakazanie, bo w Krajowym Rejestrze Karnym była pomyłka. I wobec tego my chcemy, żeby zainteresowany poseł mógł się odwołać od tego postanowienia marszałka za pośrednictwem marszałka. I ta procedura jest analogiczna do sytuacji, do przypadku, w którym toczyło się postępowanie i ono zakończyło się dopiero po wyborach. No, w związku z tym, 20 grudnia, prawda, w związku z tym trzeba teraz dodatkowej weryfikacji. Tu oczywiście powstaje pytanie, czy bez tego sprawdzania w Krajowym Rejestrze Karnym marszałek może, czy nie może wydać takie postanowienie? Moim zdaniem może, ale porządni prawnicy mówią, nie. Najpierw trzeba zajrzeć do Krajowego Rejestru Karnego i dopiero potem wydawać postanowienie. Ale tu proszę, zauważcie Państwo, że gdyby PiS odpowiednio wygrał wybory, to znaczy miał 276 posłów, to byśmy w ogóle nie rozmawiali na ten temat, dlatego że to jest sytuacja, która pozwalała, żeby zainteresowany zażądał zawieszenia tego postępowania na czas trwania kadencji. I stosowną większością, to znaczy 276 posłów, mogłoby, oczywiście przed wydaniem tego wyroku, tu by się trzeba było pospieszyć, mogłoby zażądać zawieszenia tego postępowania na czas trwania kadencji. Gdyby więc było tych 276 posłów, to zainteresowani byliby dalej ministrami. Tak to jest z tą sprawiedliwością, prawda? Że ona jest tutaj mocno polityczna. No, nie miało sensu, żeby żądali zawieszenia, bo nie zebraliby stosownej większości, ośmieszyliby się tylko. W związku z tym nie można było pójść tą drogą. Ale wracając do tego momentu, w którym pojawia się na biurku pana marszałka to odwołanie, to teraz tak. To odwołanie składa się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem pana marszałka. Pośrednik może na tym zostawić tylko swoje odciski palców, ale nie może na tym zostawić żadnego śladu w postaci kropki przecinka albo w postaci zmiany adresata. To zażalenie, to odwołanie było skierowane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Z całym szacunkiem, ale panu marszałkowi nic do tego. On ma to odwołanie skierować do Sądu Najwyższego zgodnie z wolą odwołujących się. Nie musi osobiście zanosić, tym bardziej żaden dyrektor generalny nie musi osobiście zanosić. No są jacyś kierowcy, ewentualnie można kogoś ze Straży Marszałkowskiej umocować do tego, żeby zaniósł na dziennik podawczy. Ale broń Boże do zaprzyjaźnionej izby, no bo to jest horrendum. I teraz, żeby się ratować, no to pan marszałek mówi, ale ja dla dobra zainteresowanych chciałem, żeby oni nie byli jak ten biedny Kowalski zagoniony do ostatniego kąta, który nie wie, czy ma wyrok, czy nie ma. Ja chciałem rozstrzygnąć wątpliwości, więc skierowałem nie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tylko do Izby Pracy. No lubię, ale niezależnie od tego, że lubię Izbę Pracy, to przecież mamy taką sytuację, w której Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem w rozumieniu orzecznictwa luksemburskiego, bo właśnie 21 grudnia trzeba trafu ten Trybunał w Luksemburgu powiedział, że sędziowie tej Izby nie mogą kierować pytania prejudycjalnego, do tegoż Trybunału. Ba, ale tu nie ma elementu europejskiego. Tu nie ma tej sytuacji, w której sędzia polski jest sędzią europejskim, ma zapewnić tam zgodne z ustawą odpowiednie i święte respektowanie prawa europejskiego. Tu mamy prawo polskie. I w związku z tym to nie jest żadne alibi dla tego rodzaju działania. I teraz, co robi Sąd Najwyższy? No tam, jak nie wchodząc już w szczegóły, ostatecznie trafia to do tych dwóch izb. I teraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ona stwierdza, że to postanowienie pana marszałka jest bezskuteczne, uwzględnia odwołanie. Dlaczego? Dlatego, że nie było tej konsultacji z Krajowym Rejestrem Karnym, czyli jest ten wątek formalny, ale po drugie dlatego, że według tej izby te osoby zostały już ułaskawione przez prezydenta. No to tutaj, o ile z pierwszym elementem można się zgodzić i powiedzieć, że skrupulatni prawnicy chcieliby jednak, żeby to było w porządku i tutaj zaniechano, ale z drugim elementem w żadnym wypadku. Wniesienie tego odwołania nie jest wehikułem dla skasowania wyroku. Do tego są inne drogi, na przykład skarga nadzwyczajna do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a nie droga odwołania od wygaszającego mandat postanowienia marszałka. Ale tu znowu jest ustawa i ta ustawa mówi, że pan marszałek, jemu to jest przekazywane, to postanowienie, to rozstrzygnięcie izby, ale on nie jest recenzentem. Sejm nie może dyskutować z Sądem Najwyższym na temat prawa. Pan marszałek ma to wykonać. W związku z tym obaj posłowie zachowują mandat, to jest mandat poselski jak najbardziej, ale wyrok przecież jest prawomocny. I ustawa o wykonywaniu mandatu powiada, że jeżeli mamy posła, który został prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności, to nie chroni go nietykalność poselska. Nietykalność poselska nie jest obroną przed wykonaniem prawomocnie orzeczonej kary. I mamy też tę ustawę o wykonywaniu mandatu, która mówi, że poseł odbywający karę pozbawienia wolności nie wykonuje mandatu. To znaczy nie korzysta z uprawnień przewidzianych w tej ustawie. Ale to znaczy, że nie można tych mandatów obsadzić, dlatego że one są zajęte na czas, kiedy ci posłowie wykonują karę.
Czyli rozumiem, że pana zdaniem dzisiaj obaj politycy nadal są posłami, aczkolwiek no ponieważ zostali skazani, to muszą przebywać tam, gdzie przebywają w tej chwili i w związku z tym nie będą w stanie brać udziału w głosowaniach.
To nie jest mój pogląd, jakby to powiedzieć, indywidualny, to znaczy nie jest to żaden z mojej strony nadzwyczajny akt łaski w stosunku do nich, tylko to jest moim zdaniem konsekwencja obowiązującej ustawy. Gdyby się trzymać obowiązującej ustawy, nie mielibyśmy tej zdumiewającej sytuacji, że zdaje się już pewnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdziła nam ważność wyborów. No a jeżeli ta izba jest z przeproszeniem nielegalna, to wszystko jest nielegalne, łącznie z panem marszałkiem. Ja wiem oczywiście, że tutaj są te poglądy, które mówią, że no... Wynik wyborów, sądząc z brzęczenia mojego telefonu, oni coś już stwierdzili, wynik wyborów to on jest konstytutywny, a stwierdzenie ważności to tylko deklaratoryjne jest. No ale wszystko jedno, konstytucja wymaga, żeby ten drugi akt był dopełniony, bez drugiego pierwszy jest nic nie wart.
No to... Ale to znaczy, że mamy nieważne wybory, jeżeli przynajmniej wobec z punktu widzenia logiki, tej logiki, że izba no nie jest sądem?
Mamy wybory, których ważności stwierdzić nie można. Kiedyś były takie czasy, że ważność wyborów stwierdzał sam Sejm. No ale teraz, gdybyśmy chcieli pójść tym tropem, no to znaczy, że nie mamy suwerenności, bo suwerenność ma ten, kto jest w stanie swoje organy władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej ukształtować w sposób zgodny z prawem. Nie należy iść tą drogą, ale nie należy też bez żadnej potrzeby, tylko ze względu na indywidualny upór, który cechuje obu panów, i pana marszałka, i pana prezydenta, zagrażać stabilności porządku prawnego, no bo w sumie do tego się to sprowadza.
Ale to rozumiem, że w takim układzie to w tej chwili, jakby kontynuując te linie rozumowania, mandaty nie powinny być obsadzane, bo PKW w tej chwili zaczęła już działania dotyczące obsadzania tych mandatów, to przynajmniej po Mariuszu Kamińskim, a jeszcze gdzieś tam się pojawia wątpliwość, czy w takim razie w ogóle ten skład Sejmu, czy można będzie podważać decyzję Sejmu, skoro Kamiński i Wąsik są w więzieniu, no i jakby ich mandaty są wygaszane.
Tak, więc oczywiście ja nie jestem prawnikiem autoryzowanym, więc trzeba przyjąć, że Państwowa Komisja Wyborcza jest tutaj organem przez państwo powołanym do tego, żeby decydować, czy mandaty obsadzać, czy nie obsadzać. Ja od tego nie jestem. Natomiast ja mam swój pogląd i pogląd ten przedstawiam i on jest właśnie taki i on się nie zgadza ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej. No ale to nie znaczy, że nie można takiego poglądu prezentować. I teraz Ta sytuacja oczywiście, niezależnie od tego, czy te mandaty będą obsadzone, czy nie będą obsadzone, ona nie ma wpływu na legitymizm działań Sejmu, dlatego że tutaj to, że Sejm składa się z 460 posłów, nie oznacza, że 460 posłów musi głosować albo musi być obecnych w trakcie głosowania. To znaczy po prostu, że nie może być, powiedzmy, ustawy, która powie, że Sejm składa się z 230 posłów, i nie może być też ustawy, która stanowiłaby ustawy zwykłej, że Sejm składa się z 480 posłów, powiedzmy. Dlatego też o wiele większym zagrożeniem dla legalności działań Sejmu jest to stwierdzenie lub niestwierdzenie lub podważalne stwierdzenie ważności wyborów, aniżeli fakt, że te mandaty obsadzimy albo nie obsadzimy. No, gdyby był spór, gdyby pojawił się spór, gdyby ktoś twierdził, że ja mam rację, i gdyby pojawił się spór, no to wtedy będzie można kwestionować poszczególne głosowania. I w tych sytuacjach, w których byłoby tak, że tam dwa głosy albo jeden głos mają znaczenie, ale to jest bardzo, bardzo wątpliwe i powiedziałbym, należy przyjąć, że cała sprawa albo się zakończy w ten sposób, że nie uda się tego tak łatwo obsadzić, tych mandatów, no albo się zakończy w ten sposób, że one będą obsadzone, co nie zmieni mojego przekonania, że jest jak jest i że gdyby było mniej uporu, a więcej skłonności do rozumienia partnera w polityce, to byłoby znacznie mniej kłopotów, konfliktów, i przede wszystkim ten nieszczęsny Kowalski mógłby zaczynać swój dzień nie od okrzyku retu, co się dzieje, rety, gwałtu rety, co się dzieje, tylko od tego, o jak przyjemnie mam tutaj wyrok, oprawiłem go sobie w ramki, wisi na ścianie i jestem bezpieczny.
Jeżeli chodzi o działania marszałka Hołowni, to ja rozumiem, że skoro on doprowadził sprawę tego postanowienia w przypadku Mariusza Kamińskiego, no z jego perspektywy do końca, to znaczy to ukazało się w Monitorze Polskim i to jest ten moment, o którym mówił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, że od tego momentu PKW będzie miała zielone światło, żeby zacząć działać, jeżeli chodzi o zapełnienie tego poselskiego wakatu po Kamińskim, ale na dziś sytuacja Kamińskiego i Wąsika jest odmienna przez to, co się zadziało w Sądzie Najwyższym. I Szymon Hołownia, jak rozumiem, będzie dążył do ujednolicenia tej sytuacji. To znaczy, żeby sprawa Wąsika została doprowadzona do etapu sprawy Kamińskiego. Czyli znów z jego perspektywy, żeby mógł wygasić obu panom mandaty. W chwili, jak rozmawiamy, Mariusz Kamiński cały czas, z tego co widziałem, widnieje na stronie sejmowej jako poseł, ale podobno ma to się w każdej chwili zmienić. I teraz pytanie, panie profesorze, bo z tego co słyszymy, Szymon Hołownia, jego otoczenie rozważają taki ruch polegający na de facto, jak rozumiem, ponowieniu czy wszczęciu na nowo tej procedury, czyli przesłania do Sądu Najwyższego, w domyśle pewnie do Izby Pracy, postanowienia marszałka i tego zażalenia czy skargi Macieja Wąsika, licząc na to, że efekt będzie taki sam jak ten przed chwilą w przypadku Mariusza Kamińskiego. Czy takie działanie ma sens? Czy ta sprawa no, w ten czy inny sposób na etapie Sądu Najwyższego została już rozstrzygnięta i nie da się jej no, wszcząć na nowo?
Znaczy, moje stanowisko jest jasne. Sprawa została rozstrzygnięta przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To rozstrzygnięcie nie podlega żadnym kalkulacjom, kombinacjom, spekulacjom, analizom na poziomie marszałka Sejmu, bo kodeks wyborczy to wyklucza. Ono ma być po prostu wykonane. Natomiast cała reszta to już jest właśnie to podwójne państwo. To znaczy jedno, które, prawda, jest w konstytucji i w kodeksie wyborczym, a drugie, które wynika z kalkulacji i rachub poszczególnych polityków, ich spekulacji na temat konsekwencji, jakie to będzie miało dla elektoratu, a teraz, a potem, a jeszcze kiedyś, to wszystko są rzeczy, które się uchylają od mojej oceny.
Ale czy efektem tego dualizmu czasem nie będzie to, że mimo że w sumie mamy do czynienia z bardzo podobną sprawą, okolicznościami, zarzutami i z dwoma prawomocnymi wyrokami, to czy nie będzie efektem to, że no, wskutek zastosowania jakiegoś fortelu w Sądzie Najwyższym, mówiąc tak brzydko, wykiwania Hołowni, bo przecież to był efekt tego, że jeden sędzia z Izby Pracy wysłał akta do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, co pewnie rozeźliło pana marszałka, ale czy efektem tego dualizmu nie będzie to, że za chwilę na stronach Sejmu Mariusz Kamiński już nie będzie widniał jako poseł, a Maciej Wąsik cały czas będzie widniał i właściwie będzie takie poczucie trochę niesprawiedliwości, że jeden pan został ostatecznie potraktowany inaczej niż drugi.
Poczucie niesprawiedliwości wiąże się z tym, że marszałek naruszył ustawę. Ustawa jest jasna. Ustawa o Sądzie Najwyższym jest jasna. Właściwa jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. A to, jakie tam będą zdjęcia, gdzie umieszczone, to absolutnie nie ma znaczenia. Dla mnie oba zdjęcia powinny być umieszczone. Dla pana marszałka nie. Jakie są racje pana marszałka? No, ja już na ten temat się wypowiadałem. Moje racje są takie, że są ustawy. Kodeks wyborczy, ustawa o Sądzie Najwyższym, konstytucja, tym się należy kierować. A czy to w efekcie jest miłe, czy niemiłe dla władzy? No mój ty Boże, cały sens konstytucji polega na tym, że ona jest niemiła dla władzy i że ona tę władzę ogranicza i że stwarza rozmaite kłopoty, ale tym kłopotom trzeba stawić czoła nie chytrością prawników i bezwzględnością polityków, tylko stosowaniem się do reguł, które są przecież regułami, których polityka nie może podważać. Zawsze podważała, podważa, podważać będzie. To nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawnym.
A to ja chciałem zapytać pana zdaniem, jak ta sprawa się zakończy? To znaczy, że czy będziemy tu mieli kontynuację takiego dualizmu, że za chwilę PiS nie będzie uznawał Sejmu, może przestanie brać udział w głosowaniach, albo nie wiem, może prezydent ułaskawi w tej chwili obu polityków? Widzi pan w ogóle wyjście z tej sytuacji?
Nie, no to wyjście może polegać na tym, że prezydent oczywiście zastosuje tę swoją możliwość, zastosuje prawo łaski na tym etapie postępowania. No, nie ma żadnych powodów, żeby legalnie działająca partia polityczna, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, żeby ta partia opozycyjna występowała przeciwko porządkowi państwowemu, prawnemu, konstytucyjnemu. Nie ma też żadnego powodu, żeby marszałek Sejmu nie respektował tego, co konstytucja mu nakazuje, to znaczy on ma strzec praw Sejmu. Prawa Sejmu to są niekoniecznie i nie tylko prawa większości, ale prawa wszystkich posłów, również posłów opozycyjnych. No i z tego wynika jedno, trzeba prowadzić dialog. Nie przy pomocy Straży Marszałkowskiej, nie przy pomocy policji z opozycją i z prezydentem, ale przy pomocy tych form, których, prawda, dziedzicami jesteśmy, to znaczy z zachowaniem reguł kultury, kultury prawnej, kultury politycznej. Elementarnym tutaj elementem jest szanowanie, prawda, partnerów. Jeżeli słyszę, że niezwykle ważną jakby no, linią, rubieżą, do której należy dojść, jest nieprzestrzeganie prawa albo postawienie pana prezydenta przed Trybunałem Stanu, do czego nie ma żadnych, prawda, politycznych warunków z uwagi na wymagane tam liczby głosów, no to jeżeli dialog zaczynamy od obrażania partnera, to nie bardzo jest tu na co liczyć, a przecież 276 głosów ci wszyscy członkowie koalicji razem wzięci nie mają, wobec tego będą szli po prośbie do pana prezydenta i to potrwa nie tak długo, półtora roku. No, jeżeli mogą swoje zamiary na półtora roku odłożyć, to nie ma sprawy, mogą tak dalej ciągnąć. Natomiast jeżeli pan prezydent chce dalej twierdzić, że jego ułaskawienie jest skuteczne, chociaż sądy są innego zdania, no to w konsekwencji będziemy mieli ten stan, jaki mamy, niepotrzebne napięcie społeczne związane z tym aresztowaniem i uwięzieniem obu panów, moim zdaniem posłów, zdaniem pana marszałka nie. Tu się różnimy, oczywiście o tym, kto jest posłem, a kto nie. Ja nie decyduję, o tym decyduje ustawa, ustawy, i moim zdaniem ustawy są tutaj jasne.
Pan profesor wysoko stawia poprzeczkę, jeżeli chodzi o ten dialog, zwłaszcza jakby w kontekście ostatnich nastrojów i ostatniej polaryzacji, jaką widzimy, ale ja chciałem trochę odejść od tego tematu, ale zapytać o inne możliwe konsekwencje, bo gdzieś tam rysują się takie scenariusze w kontekście przyjmowania ustawy budżetowej przez Sejm. Już z powodu zamieszania z mandatami obu polityków zostało przesunięte posiedzenie o tydzień, posiedzenie, na którym miał być przyjęty budżet. Koalicja rządowa robi wszystko, żeby z tym budżetem rządzić, zdążyć na 29 stycznia, czyli żeby został uchwalony wtedy i przekazany prezydentowi, żeby to wyrobić się w terminie 4 miesięcy od momentu złożenia projektu przez rząd Mateusza Morawieckiego jeszcze we wrześniu, a jednocześnie no, mówi, że i tak ma czas, ponieważ te 4 miesiące, które konstytucja wskazuje na pracę nad budżetem, mijają od momentu złożenia projektu, ale już przez rząd Donalda Tuska, no co nastąpiło w połowie grudnia mniej więcej. Czy pan widzi tutaj ryzyko do destabilizacji, do jakiegoś takiego scenariusza, który gdzieś tam przemyka, dotyczącego rozwiązania Sejmu przez prezydenta? Tam też się w tym scenariuszu pojawiło, no w kontekście tego, co pan mówi, pewnie nie ma tutaj ten scenariusz za bardzo racji bytu, ale pojawiło się takie twierdzenie, że być może PiS na przykład będzie podważał głosowanie budżetowe, twierdząc, że tych dwóch posłów, którzy w tej chwili są w więzieniach, nie mogą w nich wziąć udziału, w związku z tym głosowanie jest do podważenia, budżet nie zostanie prawidłowo uchwalony. Prezydent będzie mógł wysłać go do Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzi, że de facto to nie jest budżet i na tej podstawie na przykład prezydent rozwiąże Sejm.
Tak, więc tutaj ryzyka są dwa. Po pierwsze takie, że obniżeniu ulega ranga parlamentu. Zakres ingerencji, oczywiście wyznaczony przez tam postanowienia konstytucyjne dotyczące deficytu i to, że Rada Ministrów wnosi projekt, zakres ingerencji parlamentu w treść ustawy budżetowej jest jednym z kryteriów roli parlamentu w państwie. Jeżeli to tak jest, że nagle ten budżet się pojawia i zaczyna się wyścig z czasem, no to to nie jest w żadnym stopniu legitymowane konstytucyjnie postępowanie z ustawą budżetową, bo to ma być spokojna, wnikliwa, rzetelna, pogłębiona analiza tego przedłożenia rządowego. No jak tu mówić o pogłębionej, rzetelnej analizie, jak się posiedzenie Sejmu, prawda, odwołuje z uwagi na realne zagrożenia dla porządku publicznego, prawda? No to taki mniej więcej jest sens tego odłożenia. No żeby emocje opadły, mówiąc tak publicystycznie, ale z punktu widzenia tych realiów to emocje emocjami, a bezpieczeństwo Sejmu chronionego na nowo barierkami jest czymś zupełnie innym. No i teraz to jest pierwsza rzecz, że te prace nad budżetem to będzie fikcja. Druga rzecz jest taka, że termin, o którym mówimy, to on mija 19 marca chyba, bo to wniesienie projektu nastąpiło 19 grudnia. No i myśmy już wielokrotnie to doświadczenie mieli i z niego wynika, że budżet to jest taka ustawa jak inne i że ona podlega zasadzie dyskontynuacji. Tam było kiedyś, była pewna chwila wahania. Wydaje mi się, że, no cytuję z pamięci, ale głowy za to nie dam, że jeden z profesorów świętej pamięci, pan profesor Winczorek, relatywizował to, mówiąc, no dobrze, ale gdyby nie udało się utworzyć rządu temu rządowi, który się kreuje po wyborach, to czy nie miałoby sensu wtedy przyjąć jednak, że tamten budżet nie uległ dyskontynuacji? No tak, ale to są takie rozważania, które mają charakter w tej sytuacji czysto teoretyczny, dlatego że przecież rząd powstał i wszystko tutaj przebiega no, od 19 grudnia tak jak należy. No ale koalicja rządowa obawia się tej perspektywy podważania pewnika dotyczącego niestosowania zasady dyskontynuacji do projektu budżetu. Myśmy już mieli takie doświadczenie w przeszłości, wtedy kiedy z trudem zawiązywała się koalicja Ligi Polskich Rodzin, Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony, gdzie ten element nagłej zmiany momentu, od którego liczymy bieg terminu, był istotny. Ale w moim przekonaniu interpretacja, która zakłada, że mamy przyjąć, iż budżet nie podlega zasadzie dyskontynuacji, jest interpretacją antyparlamentarną w gruncie rzeczy i nieracjonalną, bo przecież po to przeprowadzono wybory, żeby ukształtował się rząd, a podstawowym obowiązkiem i prawem tego rządu jest wniesienie projektu budżetu.
To tak na koniec, panie profesorze, bo a propos budżetu, jeszcze jest taki wariant, nazwijmy to pośredni, na tapecie, to znaczy skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego i zdaje się, że niektórzy w Trybunale Konstytucyjnym, a także w Prawie i Sprawiedliwości namawiają do tego prezydenta i to w taki otwarty sposób. Oczywiście, no to jest zupełnie inny scenariusz niż ten taki atomowy, nazwijmy to, czyli nie skierowanie w terminie do prezydenta ustawy budżetowej do podpisu, ale to jest scenariusz, który jednak trochę skomplikuje życie koalicji rządzącej. I nawet w ostatnich dniach ukazał się na łamach Rzeczpospolitej tekst sędziego TK Muszyńskiego, sędziego, którego status jest podważany, w którym stwierdza wprost, że co prawda Trybunał w takiej sytuacji ma konstytucyjny termin 2 miesięcy na to, żeby rozpatrzeć wniosek prezydenta, ale ponieważ nie ma przewidzianej żadnej sankcji, to nic nie stoi właściwie na przeszkodzie, żeby taki wniosek rozpatrywać dużo, dużo dłużej niż te 2 miesiące. Czy pan sobie wyobraża scenariusz, w którym rzeczywiście, jeżeli dochodzi do skierowania ustawy do Trybunału, to Trybunał milczy przez kilka miesięcy na przykład i w ten sposób no właśnie komplikuje rządzenie państwem, gospodarkę finansową państwa torpeduje, bo wydaje się, że to skoro taki głos płynie z wewnątrz Trybunału, to taki scenariusz trzeba traktować dość poważnie.
To jest propozycja bardzo prorządowa, dlatego że jeżeli Trybunał będzie zwlekał ze swoim rozstrzygnięciem ponad konstytucyjny termin, to znaczy ponad 2 miesiące, no to mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze, gospodarka finansowa jest prowadzona na podstawie przedłożonego projektu ustawy, jak o tym mówi konstytucja. Więc Trybunał może to dowolnie długo trzymać, a państwo będzie i tak działać, co więcej, będzie działać tak, jaki był projekt z 19 grudnia. Druga rzecz, jak Trybunał przekroczy termin, to jego rozstrzygnięcie staje się bezskuteczne. Jego orzeczenie może nie być wykonywane, ponieważ zapadło z naruszeniem konstytucji w ewidentny sposób. Tutaj jest bardzo jasny wymóg, 2 miesiące, a to, co Trybunał powie po 2 miesiącach, no to oczywiście jest istotne, interesujące, ale żadną miarą nie może obligować ustawodawcy do tego, żeby wprowadzał jakieś zmiany w budżecie. No bo albo konstytucja obowiązuje, albo konstytucja nie obowiązuje. Nie ma też najmniejszego powodu, żeby uznać, że skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału otwiera możliwość zastosowania rozwiązania polegającego na skróceniu kadencji Sejmu, dlatego że jeżeli prezydent kieruje ustawę do Trybunału, to znaczy, że otrzymał ją do podpisu. Nie można skierować do Trybunału czegoś, czego nie ma. A skoro ustawa jest, no to nie można twierdzić, że jej nie ma i że to daje prezydentowi prawo do skrócenia kadencji Sejmu. Więc konstytucja tutaj jest wystarczającym zabezpieczeniem przed takimi, moim zdaniem, interpretacjami, które no, w gruncie rzeczy służyłyby być może jakimś doraźnym przewagom w dyskursie publicznym, ale ostatecznie osłabiałyby powagę państwa.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor nam pewne rzeczy wyjaśnił, a jak widać, pewnych rzeczy pewnie do końca wyjaśnić się nie da. Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy panie profesorze.
Dziękuję panom, dziękuję państwu.